Radio Kraków Kultura.
A my, szanowni państwo, przeniesiemy się teraz w stronę tego, co oku miłe, można chyba tak powiedzieć. Przeniesiemy się w stronę przestrzeni. Myślę, że to byłoby bardzo a propos, za chwilę to rozwiniemy. Dariusz Milczarek, artysta wizualny, malarz, fotograf, graficiarz, jest ze mną w studiu. Witaj, dzień dobry. Przy okazji też kurator wystawy, która jest pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania, Reakcje przestrzenne. Ja od razu pobiegłem, wiesz, jak ta mucha do światła, czy też inny zwierzę owadopodobne do światła, bo jak zobaczyłem, że po pierwsze są tam artyści, których pracę lubię i cenię, a po drugie, że wchodzimy w romans z abstrakcją geometryczną, no to od razu ja wiem, że ja tam idę, bo to porządkuje myśli zawsze. I chciałbym, żebyśmy trochę od tego zaczęli, to znaczy od tego, co było dla ciebie ważne w poszukiwaniu tej ekspozycyjnej opowieści i dlaczego to tak się skończyło, że skończyło się na pewnych właśnie skondensowanych formach.
Faktycznie wystawa powstawała dość organicznie. Ja zaprosiłem artystów. Ja mniej więcej orientowałem się, co aktualnie tworzą. Mhm. Natomiast jak pytali, jaka jest koncepcja wystawy, to ja powiedziałem, że ja najpierw chcę zobaczyć pracę. Mhm. Propozycje prac. No i te prace, one zaczęły do mnie napływać drogą mailową. Spotykałem się też z artystami w pracowniach, żeby zobaczyć, nad czym aktualnie pracują, jaką myśl rozwijają. Więc de facto cały temat, on zrodził się w takim podążaniu za tym, co na tej ekspozycji jest. Więc nie było to tak, jak mogłoby się wydawać, że ja sobie coś wymyśliłem i dobierałem do tego twórców czy ich pracę, tylko starałem się podążać no, za jakimś głosem, który wynikał z ich języka.
Czyli nie dobierałeś pod tezę, czy też pod myśl, tylko myśl i teza wyniknęły z tego, co ostatecznie spotkało cię na tym szlaku, w ramach którego dokładnie tropiłeś tak. Różne zjawiska, napięcia, emocje i tak dalej, i tak dalej. No to jestem ciekaw, co z tego wyniknęło. Co wyniknęło z tej samotworzącej się, samoopowiadającej się opowieści?
Zacząłem analizować te prace, też w pracowniach z artystami. Przeciekawe, przecudowne rozmowy, fantastyczni ludzie. Każdy świat to zupełnie inna historia. Mhm. Jedni bardzo ekspresyjni, drudzy bardzo wyciszeni. Jedni zahaczający o figurację, drudzy wychodzący z figuracji, wchodzący w przestrzeń abstrakcji. Mhm. U innych jeszcze odwrotnie, z abstrakcji w stronę pejzażu, więc ta mnogość możliwości, ona w pewnym momencie miałem wrażenie, że jest nieskończona. Mhm. Więc faktycznie trzeba było tą myśl jakoś na pewnym etapie skondensować. No i okazało się, że większość prac to prace abstrakcyjne, mimo że choćby Antonina Janusz-Szybist no jest jednak kojarzona mm-hmm. z figuracją, prawda? Mm-hmm. Czy Kinga Nowak jeszcze do niedawna mm-hmm. też, więc...
Do niedawna.
No może nie do niedawna, mm-hmm. ale no dzisiaj myślę, że w 100% jest kojarzona jednak z abstrakcją.
Tak, absolutnie, tak. Absolutnie tak. I jestem ciekaw, wiesz, bo właśnie mam takie wrażenie, że w jakimś sensie, nawet jeśli dotykamy figuracji, zresztą też o tym porozmawiamy w kontekście twojej pracy artystycznej, bo ty też jesteś rozpięty między figuracją a abstrakcją i te formy geometryczne, one nawet w tych twoich figuratywnych formach malarskich, one się pojawiają i nadają jakiś ton, rytm kompozycji za zawsze. Natomiast jestem ciekaw, jak to się stało i dlaczego tak się stało, że jednak tym refrenem, który powraca w tej przestrzeni ekspozycyjnej, właśnie jest abstrakcja geometryczna w dużej mierze.
To jest nie do końca łatwe pytanie. Wydaje mi się, że nie umiem na nie jednoznacznie odpowiedzieć. Zależało mi też, żeby ta wystawa była takim rodzajem alternatywy do tego chyba, co obserwujemy dzisiaj w takiej sztuce, nazwałbym to mainstreamowej, mm-hmm. do której mamy dostęp. Głównie przeważa tam figuracja, prawda? Mm-hmm. Więc,
no tak, bo to są bardzo często deklaracje, to są bardzo często manifesty.
Tak.
I sztuka taka programowa wręcz, mm-hmm. nie?
Tak.
Mm-hmm. A my jesteśmy na drugim biegunie.
Tak, tak, właśnie taki był zamysł, żeby pokazać w ogóle jakiś inny rodzaj obrazowania aktualnie, który jest bardzo ważnym głosem też, jakiegoś pokolenia.
A dlaczego twoim zdaniem to jest ważny głos? I wiesz, i dlaczego twoim zdaniem to opowiadanie przy pomocy figur, takich form abstrakcyjnych, dlaczego ono dzisiaj znaczy? Do czego ono jest dzisiaj potrzebne?
Teoretycznie można przyjąć założenie i pewnie wielu osobom kojarzy się abstrakcja z materią, z czystym malarstwem, z podążaniem za obrazem.
Z formą.
Z formą, tak. Aha. Tak, tak. Ale też nie do końca tak jest, bo tak jak przed chwilą rozmawialiśmy i w takiej formie abstrakcyjnej są też różne treści zawarte, też egzystencjalne, więc wydaje mi się, że jest to inny rodzaj obrazowania, ale mówiący bardzo dużo o takiej sferze emocjonalnej i duchowej. Mhm. Więc myślę, że dzisiaj w aktualnym świecie jest to ważna forma wypowiedzi.
Jest coś takiego, co moim zdaniem jest bardzo ważne w samym akcie doświadczania dzieł takich jak między innymi te, które pokazujesz na wystawie, której kuratorujesz w Galerii Pryzmat, że one wymagają od odbiorcy, odbiorczyni tego, żeby na chwilę się zatrzymać, żeby wsłuchać się i przypatrzeć się takim rzeczom, które mogą umknąć, bo na przykład są lekkim drgnięciem pędzla w syntetycznej formie geometrycznej, jak u Kingi Nowak na przykład. Mhm, tak. Że zaczynają znaczyć rzeczy, które mogłyby umknąć, gdybyśmy to sprowadzili wyłącznie do kilku prostokątów i trapeza, które zostały namalowane na płótnie, że ten ładunek emocjonalny, on się kryje, o, to słowo teraz mi przyszło na myśl, w subtelnościach. Bo to jest opowieść o subtelności w dużej mierze.
Zdecydowanie. Dlatego aranżując, czy raczej komponując tą wystawę, starałem się, aby każda praca wybrzmiała, żeby ona była takim z jednej strony indywidualnym głosem, a zarazem, żeby wzajemnie cała wystawa się przenikała i mogła właśnie być oglądana z różnej perspektywy i dzięki temu właśnie, żeby odbiorca mógł tworzyć coraz to nową historię, coraz to nowe zderzenia, poddawać właśnie nowym reakcjom, tak, te sytuacje w obliczu których się znajduje.
To ja chciałbym zapytać o to, jaką ty sobie historię ułożyłeś w głowie. I to nie musi być historia, która będzie tą samą, która pojawi się w myślach naszych słuchaczy, czy nawet tą samą, która pojawiła się być może w moich myślach, kiedy wczoraj oglądałem tę wystawę. Ale jestem ciekaw po prostu. Co cię wydarzyło w tobie? Jakie właśnie myśli prowadziły cię, kiedy próbowałeś sobie nazwać tę historię sam dla siebie?
Odkryłem coś może bardzo banalnego, ale właśnie to, że przestrzeń jest medium malarskim. I to było dla mnie takim odkryciem dużym, dlatego że zaprosiłem artystów, którymi się fascynuję, którzy są dla mnie ważni z jakiegoś powodu. Z powodu poszukiwań, z powodu podejścia do malarstwa, ale też do życia po prostu, tak? Więc wszyscy się znamy, jest to jedno środowisko. Więc ta historia, ona jest na pewno o tym, że przestrzeń jest czymś pierwotnym dla nas, czymś takim bardzo egzystencjalnym, jest nośnikiem właśnie emocji, jakiejś transcendencji, duchowości.
Mówisz o tej przestrzeni bardzo materialnej, bo nie mówimy o jakiejś teraz właśnie przestrzeni metafizycznej, tylko mówimy o przestrzeni ekspozycyjnej, o przestrzeni galerii, jak rozumiem.
Tak i tak. Myślę, że to się ze sobą przeplata.
I co ta przestrzeń znaczy? W sensie, z czego to wynika twoje? Znaczy, dlaczego to odkryłeś? Co cię do tego doprowadziło?
Doprowadziły mnie obserwacje, których dokonałem w pracowniach artystów, kiedy byłem u na przykład Grzegorza Siembidy w pracowni. Akurat pracował nad nowym obrazem. Rozmawialiśmy chwilę o tym i tak sobie pomyślałem, że jego obrazy są w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Jak takie studnie bez dna, ta przestrzeń malarska, jeszcze ta forma abstrakcyjna, nawiązująca, czy zresztą dzisiaj polecam, piękna wystawa, w której Grzegorz bierze udział w galerii UFO. Będzie można zobaczyć jego pracę. Więc no to wejście, zagłębianie się w ten obraz właśnie w taki, można powiedzieć, nieskażony sposób, czymś definiowalnym przedmiotowo, tak bym to nazwał. Więc no emocje.
Takie emocje, które odpalają jakieś właśnie często też nieznaczne pociągnięcia pędzla, prawda?
Tak jak w przypadku Kingi Nowak, gdzie ona właśnie zderza tą precyzję z gestem, tak? Ten gest jest minimalny, ale sprawia to, że ten obraz w jakiś sposób wibruje, prawda?
Ja, wiesz co, mam takie wrażenie, bo mówiliśmy o tych treściach egzystencjalnych, to może brzmieć jakoś tak bardzo egzaltowanie kryjących się w płótnach malarskich, ale ja od razu sobie myślę o tym tryptyku Olgi Ząbroń, który pokazujecie w rogu po prawej stronie, jak się wchodzi, bo to jest też właśnie opowieść z jednej strony o takiej medytacyjności, no bo tak powstają przecież obrazy Olgi, to znaczy to, co my ostatecznie widzimy na płótnie, to jest efekt łączenia bardzo wielu warstw, to po pierwsze, a potem albo nakładania, albo zdrapywania w celu nałożenia jakiejś linii, która nigdy nie jest prosta. I to jest ten moment, w którym ja pamiętam, jak Olga kiedyś mi opowiadała, że ona czuje, że w jakiś sposób udaje jej się w ten, no, jakoś uchwycać to, jak jest ułożony ten świat trochę. To znaczy, że poza tym, że my wychodzimy z założenia, że wszystko jest uporządkowane, że możemy zapakować wszystko w takie dobrze wyglądające wzory fizyczne czy matematyczne, to tam zawsze pojawia się element drżenia tych elektronów. Tam zawsze pojawia się ten moment jakiejś niejednoznaczności. I dlatego te jej pozornie syntetyczne, geometryczne prace, one zawsze są w jakiś sposób rozwibrowane. To są te subtelności.
Tak. Ale Olga też właśnie bazuje na tym, że ona doskonale wie, w którym momencie przestać. I to jest też siła jej prac. Na wystawie zaprezentowany jest tak naprawdę, ja to traktuję jako jedną pracę, bo to jest takie kontinuum. I tak. Olga mówiła, wiesz, jak będziesz miał jakiś tutaj dylemat, to możesz z tej pracy albo z tej pracy zrezygnować. Olga prezentuje trzy prace, w tym dwa obiekty. Więc uznałem, że w tym wypadku nie mogę tego zrobić i to musi być zaprezentowane w całości, tym bardziej, że no fenomenalnie odpowiada tutaj na ten temat.
Mówisz o tym, że dwa obiekty, bo faktycznie to jest tak, że tam w pewnym momencie obraz odrywa się, znowu wracamy do przestrzeni, odrywa się od płótna rozumianego jako płaska przestrzeń. Płótna Olgi często są albo niekonwencjonalnych kształtów, albo właśnie form, to znaczy zaczynają być przestrzenne, tak jak tutaj i ta płaska forma, płaska figura, którą obserwujemy na obrazie wiszącym na ścianie, nagle wychodzi. Wychodzi i staje się częścią tego naszego świata, który widzimy w tych kategoriach 3D i tak. Zaczyna być intrygująco bardziej.
Tak, zdecydowanie. Jest to taki rodzaj transformacji u Olgi.
Dariusz Milczarek niezmiennie jest ze mną w studiu. My rozmawiamy o tej wystawie Reakcje przestrzenne w Galerii ZPAP w Krakowie, tu przy Łobzowskiej, nieopodal, mówię tu, bo jesteśmy przy alejach, stąd do państwa mówimy i nadajemy, a państwo mogą sobie urządzić spacerek i zobaczyć, co tam się wydarzyło. Powiedziałeś mi na tak zwanym poza anteniu, to są reakcje, nie relacje.
Tak. To jest bardzo subtelna, ale ważna dla mnie różnica, dlatego że właśnie komponując tą wystawę, nie chodziło mi tylko o to, żeby ją ładnie ułożyć. I tak samo możemy przełożyć te relacje na te relacje międzyludzkie, gdzie żeby powstała reakcja, musi dojść do spotkania, tak? Więc tak samo jest z tą wystawą. Trzeba ją obejrzeć na żywo, żeby wejść właśnie w tą przestrzeń emocji i wyrazu artystycznego. To jest, chodzi o kontakt ze sztuką bezpośredni.
Czyli ty w takiej sytuacji stawiasz samego siebie w jakiejś takiej pozycji niemalże demiurgicznej, czyli człowieka, który odpowiada za reakcję, który trochę jak ten chemik w laboratorium zderza ze sobą różne substancje i jest ciekaw, co z tego wyniknie.
Myślę, że tak, że to ta wystawa jest takim zbiorem doświadczeń wcześniejszych moich, więc jest też przez to rodzajem eksperymentu. Zaprosiłem niewielu artystów do udziału, znaczy wielu, niewielu.
Całkiem wielu.
Biorąc ten kontekst pozostałych wystaw, gdzie w Pałacu Sztuki też jest świetna wystawa, tam w sumie jest pokazywanych chyba 40 artystów, tu mamy 15, więc jakby
bo mówimy o tym, że ta wystawa odbywa się w ramach festiwalu, prawda?
Tak, to jest festiwal Krakowskie Spotkania Artystyczne. On się odbywa po raz czwarty. Wystawy cały czas trwają do końca czerwca, więc myślę, że warto się przejść, zobaczyć. Wystaw głównych jest 11. One rozsiane są po całym Krakowie, natomiast takich towarzyszących jest ponad 40 na pewno.
No ale my dzisiaj przede wszystkim zapraszamy do Pryzmatu i zapraszamy na reakcje przestrzenne, no bo faktycznie to jest jakiś, jak miałbym poszukać jakiegoś określenia, które by mi tutaj pasowało, to powiedziałbym, że to jest jakiś rodzaj kondensatu. Może nie stuprocentowego, bo mimo tego, że mówisz, że to niewiele, to jednak 15 to jest całkiem sporo. To jest całkiem sporo nazwisk w ramach jednej wystawy, w ramach niedużej jednak przestrzeni ekspozycji. Ale udało się te, i to właśnie, bo to udało się co zrobić, bo to przyszło mi na myśl jeszcze jedno sformułowanie, które już tutaj się pojawiło, czyli jakiś rodzaj rozwibrowania. Ja mam wrażenie, że tego rozwibrowania w tej opowieści, w tych kontaktach, w tych reakcjach, o których mówisz, jest bardzo dużo.
Tak, faktycznie, ale muszę przyznać, że jak już te prace trafiły do galerii i je rozpakowywałem, stawiałem pod ścianą, zresztą też tutaj bardzo chciałem podziękować dwóm uczestnikom, Tomkowi Prymonowi i Marcie Kawiorskiej, którzy tam dopingowali mnie i wspierali w szukaniu tej kompozycji. Natomiast rozpakowywaliśmy te prace i tak między sobą, no to jak my to połączymy, nie? Marta mówi, powodzenia, mówi, nie wiem jak to połączysz. No i mówię, Marta, wiesz, ale ja nie szukam tylko zestawów na zasadzie podobieństw. Mnie też interesują zderzenia, kontrasty, tak? Ja chciałem, żeby tam ta wystawa wybrzmiała taką pełnią, w tym sensie, że jest Michał Misiak, który no w całkowicie kontemplacyjny sposób z jakąś nieprawdopodobną umiejętnością wyciszenia i zapanowania nad sobą robi to, co robi, tak? I obok jest Grzegorz Siembida.
No właśnie.
I oni razem robią coś nieprawdopodobnego. Więc to...
A jest jeszcze taki jeden ciekawy moment, bo obok tego, my trochę państwa tak wirtualnie po tej wystawie oprowadzamy teraz, ale obok tego zdarzenia, o którym ty mówisz, jest ciekawe zestawienie tych kontemplacyjnych form, dlatego że jest Michał Misiak, jest Olga Ząbroń, a właśnie w środku jest Marta Kawiorska. Te bardzo ciche formy, właśnie u Olgi rozwibrowane, u Michała Misiaka właśnie takie no, ciągnięte niemalże od linijki, są zestawione z tymi no, porażającymi w takim fangorowskim znaczeniu kompozycjami Marty Kawiorskiej. I to są z kolei obrazy, które trochę wychodzą tak jakby z ramy. I my mówiliśmy o tym wychodzeniu z płaszczyzny obrazu przy okazji prac Olgi Ząbroń. Natomiast tutaj jest coś takiego, że ta iluzja optyczna staje się czymś takim, co wprowadza nas w jakiś rodzaj transu, bo tej transowości też jest sporo na tej wystawie.
Tak, tak, tak. Właśnie Fangor nazywał to taką przestrzenią pozytywną, tak, która wypełnia, obraz wypełnia tą przestrzeń między właśnie odbiorcą a płótnem. Jest ten moment iluzji, w którą wchodzimy. U Marty Kawiorskiej, no to są też fenomenalne obrazy. To jest takie mocne działanie. Tam nie ma żadnego kompromisu. Tam, znamy się z Martą bardzo dobrze, więc zdarza mi się też widzieć, jak ona nad tymi obrazami pracuje. No nie ma tam miejsca na przypadek. Ale też to napięcie, bo one są na pierwszy rzut oka bardzo przyjemne, energetyczne, ale też za chwilę pojawia się to napięcie, które jest, wydaje mi się, też bardzo odczuwalne wewnątrz tych obrazów.
Ja mówiłem o rozwibrowaniu, bo tych przestrzeni iluzorycznych jest całkiem sporo na tej wystawie. Ja myślę od razu też o obrazie Olgi Pawłowskiej, który pokazujesz.
Tak.
I to jest coś metronom. Niesamowitego, metronom. A w zasadzie tam są trzy metronomy, tak. Które... I to też jest opowieść o sile malarstwa, dlatego że kiedy się zrobi zdjęcie, nawet z bliska czy z daleka, to nie widać tego, co widać w kontakcie, żywym kontakcie z obrazem, kiedy masz wrażenie, że te metronomy naprawdę drgają. Niemalże słyszysz, wiesz, jak się czasem drut tak odchyla i robi takie, wydaje dźwięki, których teraz nie jestem w stanie państwu zademonstrować. Ale widzisz to i czujesz to, patrząc na ten obraz.
Zdecydowanie tak. Zresztą znowu chcąc wrócić do całości, bo ta całość jest dla mnie bardzo ważna.
Aha.
Że na wystawie są obrazy do oglądania z bliska i do oglądania z daleka. Aha. Obrazy do oglądania z bliska i z daleka.
Tak.
I obiekty, które trzeba zobaczyć z
okrążyć,
kilku stron.
Tak.
Więc odbiorca jest tam prowokowany do tego, żeby nie stać w miejscu, to na pewno. Więc ten ruch, o którym mówisz w przypadku Olgi Pawłowskiej, on też istnieje. Tylko, że na zupełnie innej zasadzie niż ten u Marty Kawiorskiej, prawda?
Dokładnie.
To jest tak, że jakbyśmy chcieli tak powiedzieć wprost, Marta Kawiorska zapala światło, a Olga je przygasza. Więc już mamy ten moment takiego dryfowania między zupełnie innymi na pozór językami, ale które się fantastycznie uzupełniają, przenikają i wybrzmiewają w sposób, którym sam jestem zaskoczony.
To jest ciekawe, dlatego że ja takie mam wrażenie, że to jest też trochę opowieść o patrzeniu na dzieła sztuki i w ogóle o sposobie przeżywania wystaw. Ty jesteś w tej komfortowej sytuacji, że z jednej strony wystawiasz się, a z drugiej strony wystawiasz innych. Tutaj zresztą te dwa światy się łączą. Natomiast ja jestem ciekaw, czy ty masz jakąś taką swoją prywatną, już nie mówię teraz o tej pracy kuratorskiej, ale taką prywatną metodę na doświadczanie wystaw, na budowanie sobie w głowie tych opowieści. My mówimy trochę o ruchu, o tym, że dobrze jest wejść i obejrzeć z każdej strony, zajrzeć wszędzie, z bliska, z daleka, ale wiesz, często jest tak, że wystawy onieśmielają trochę ludzi, to znaczy zwłaszcza takie, które nie są wystawami edukacyjnymi, w których jesteś wrzucony w jakiś kontekst zbudowany właśnie z różnych napięć, o jakich mówisz i pojawia się taki rodzaj konsternacji, okej, ale co ja mam teraz z tym zrobić, jak mam do tego podejść. Jestem ciekaw, czy ty masz jakąś taką właśnie swoją metodę na wystawy.
Staram się odczuwać to, na co patrzę na pewno myślę o tych wystawach, na które chodzę. Nie chodzę na wszystkie. To są zawsze jest podyktowane jakimś wyborem i też potrzebą, tak? Pewne rzeczy, co jest naturalne, mnie interesują, inne mniej. Natomiast myślę o tych miejscach, w których się znajduję, wracam do nich. O innej porze dnia czasem, żeby to zobaczyć w trochę innym kontekście, w trochę innej sytuacji, więc też do tego zachęcam, żeby po jakimś czasie na wystawę, którą się obejrzało, żeby wrócić.
No tak, bo to jest taka sytuacja, w której na wystawie kondensują się różne twoje myśli, różne twoje przemyślenia i odczucia. I to jest trochę jak taka pamięć, może nie podręczna, ale pamięć zewnętrzna, która sprawia, że jak tam potem wracasz, to jesteś w stanie nawet nie tyle skonfrontować jakieś napięcia, które, do których dochodzi między dziełami, które są pokazywane czy wywieszone na ścianach, ale to trochę skonfrontować siebie samego z sobą samym. I to jest ciekawe, kiedy idziesz na wystawę i kompletnie jej nie czujesz, bo na przykład twoje myśli są w zupełnie innym miejscu, bo jesteś obrażony na cały świat i wychodzisz z założenia, że wszystko to, co pokazuje się, to jest w ogóle jakieś beznadziejne, a potem wracasz w innym stanie emocjonalnym i myślisz sobie, a okej, tam wtedy popełniłem błąd, byłem zamknięty, teraz jestem otwarty, nie? To jest ciekawe.
Nierzadko jest tak, że wpadamy z jakiegoś wiru naszej codzienności, tak. Chcemy coś zobaczyć, bo wiemy, że warto.
Że trzeba.
Że trzeba, czy wypada wręcz. Przebiegamy przez wystawę, wychodzimy i ona w nas niewiele zostawi, więc myślę, że dobra wystawa jest jak dobra muzyka, czyli za każdym razem słuchając tego samego utworu jesteśmy w stanie odkryć coś nowego, więc to jest na pewno dla mnie ważne.
Opowiedz jeszcze o swoich pracach, które pokazujesz na tej wystawie, bo to są prace przestrzenne.
Tak.
I to też jest romans z abstrakcją, z różnymi figurami, bardziej i mniej wymyślnymi.
Faktycznie ja jestem takim twórcą trochę rozdartym między tymi językami, między tym językiem abstrakcji a figuracji, chociaż one ostatnio, mam wrażenie, coraz bardziej ze sobą łapią kontakt, co mnie cieszy. Skąd się wzięła koncepcja na te formy przestrzenne? Chciałem stworzyć taki obraz, który będzie się zmieniał pod wpływem światła. I chodziło mi to po głowie, jak... Tylko właśnie nie pod wpływem światła takiego, że obraz wygląda inaczej przy świetle sztucznym, a inaczej przy dziennym, tylko żeby te zmiany były fizyczne, żeby się działo coś poza mną, poza jakąś przewidywalnością, żeby to była taka forma na swój sposób jednak otwartego obrazu. Tak? Więc pomyślałem, że to będzie ciekawe, kiedy ten obraz po prostu rozwarstwię i zrobię pewne takie zabiegi, mając stałe elementy, pozwolę na to, żeby w tą kompozycję z tych stałych elementów weszło światło i zrobiło z tym coś, czego ja nie będę w stanie przewidzieć. Czyli trochę projektowanie, a trochę taka znowu reakcyjność, tak? Na jakieś...
No i też zdarzenie. Takie osadzenie jednak tego w rzeczywistości, bo to jest też tak. ważne. To znaczy nie po to oglądam dzieło sztuki, żeby jakoś uruchomić eskapistyczne mechanizmy i uciec z tego świata, który mnie przeraża, tylko oglądam dzieło sztuki, żeby jeszcze bardziej w tym świecie się osadzić.
Tak, tak. Tak, zresztą co ciekawe, wielu artystów, którzy biorą udział w tej wystawie, czy w ogóle wielu abstrakcjonistów po prostu czerpie z rzeczywistości, tak? Wyabstrahowuje, więc to nie jest jakiś rodzaj zmyślania, wymyślania pewnych sytuacji. To nierzadko te obrazy mają i takie tytuły, które odnoszą nas do tego świata naszego, w którym my funkcjonujemy.
No właśnie, tylko równocześnie wymagają od nas tego te dzieła, żeby ten świat czytać właśnie przy pomocy takich dużo bardziej subtelnych kategorii, czyli wyjętych może nie z tego porządku publicystycznego, tylko z tego porządku, który naznaczony jest językiem tych emocji, które często są skryte, często są wyciszone właśnie, które często nie dochodzą do głosu i w kontakcie z dziełem sztuki, tak. Kiedy właśnie jesteśmy w takim, a nie innym stanie, czy momencie dnia nawet, bo to, to też ma znaczenie, nie?
Zdecydowanie, zdecydowanie.
Czyli w stronę subtelności idziemy. W stronę subtelności Państwa dzisiaj zapraszamy. Proszę się przypatrzyć tym reakcjom, które w tej wystawie, w ramach tej wystawy Reakcje Przestrzenne zaproponował kurator tejże, Dariusz Milczarek, ale także ta cała ekipa, bez której ta wystawa by się nie wydarzyła.